Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tłumy pytały Jana Chrzciciela, co mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech podzieli się z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, aby przyjąć chrzest i rzekli do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my, co mamy czynić? On im odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie, nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swoich sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, ale idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzin rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swojego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto Słowo Pańskie. Jan Chrzciciel objawił się Izraelowi jako prawdziwy prorok, to znaczy posłaniec Bożego Słowa, Bożego mówienia do ludu Izraela. Przez kilka wieków czekano na kolejnego proroka. Po niewoli babilońskiej w VI wieku ustało prorokowanie w Izraelu, zaczął się czas nauczycieli wiary i oto nagle znowu, po kilku wiekach, pojawił się prorok. Podobny do Eliasza, nie głosił siebie, lecz jak każdy prawdziwy prorok w wielowiekowej tradycji Izraela biblijnego, mówił to, co Bóg kazał mu mówić. Prawdziwy prorok najpierw miał słuchać. Prosił Boga o to, aby uzdolnił go do słuchania, słuchać tego, który jest ponad światem, słuchać tego, który jest nieprzemijający, aby w tym przemijającym świecie głosić, co on mówi do ludzi, aby nie przeminęli ze wszystkim, czym są i czym żyją, aby doszli do wiecznego życia w nim, w Bogu. To byli prawdziwi prorocy, którzy towarzyszyli historii Izraela biblijnego w czasie ich zamieszkania w ziemi obiecanej. W proroku i przez proroka mówił Bóg. On sam nie mówił niczego, czego wcześniej nie usłyszał od Boga. W przeciwnym razie byłby fałszywym prorokiem. Takich było wielu w historii biblijnego Izraela. Ale tylko ci prawdziwi wyrośli na prowadzących historię Boga ze swoim ludem w Jego imieniu, prowadzący tę historię słowem, słowem mocy, bo nie było to słowo człowieka, ale słowo Boga w ich ustach. To istota bycia prorokiem. I podobnie w Janie Chrzcicielu odezwał się Bóg do ówczesnego pokolenia i nawoływał do oczyszczenia i do zmiany życia, zmiany myślenia. W Janie Chrzcicielu, w nim i przez niego już działał ten, kto miał być ostatecznym Zbawicielem, oczekiwanym przez wieki. Już działał w Janie Chrzcicielu i przez niego Mesjasz, Chrystus, którym okazał się być Jezus z Nazaretu. Dlatego Jan został posłany od Boga, aby przygotować lud Izraela przez oczyszczenie od winy, obmywanie wodą, oczyszczenie, aby uzdolnić Izraela do przyjęcia jego Mesjasza, ponieważ ten Mesjasz, który się objawi, nie będzie według ich wyobrażeń wodzem, królem podobnym do innych królów, ale będzie Bożym Mesjaszem. Tak jak daleko są myśli Boga od myśli człowieka, jak powiedział to przez proroków Bóg, tak inne jest wyobrażenie Mesjasza, które mieli, którego oczekiwali od tego prawdziwego, który przyszedł w Jezusie z Nazaretu. Przez Jana Chrzciciela dokonywało się już głoszenie Ewangelii, dobrej wiadomości, że każdego, kto chce zmienić swoje życie od zła ku dobru i który wyzna prawdę o własnych grzechach, Bóg oczyści przez przebaczenie. Zewnętrznym wyrazem było obmycie wodą, chrzest. Jan podaje w dzisiejszej Ewangelii trzy przykłady, w jakim kierunku należy zmieniać swoje życie, swój sposób życia i myślenia. Pierwszy przykład odnosi się do wszystkich. Tłumy pytają Jana, a ten odpowiada: kto ma dwie suknie, niech się podzieli, kto ma żywność, niech to samo uczyni. Co to znaczy? Jak należy zatem zmienić swoje życie? I to jest adresowane do tłumów, czyli do wszystkich. To dotyczy postawy wspólnotowej solidarności. Nie należy uważać siebie za absolutnego właściciela tego, co się posiada, tego, co się wypracowało, ale uznać prawdę o rzeczywistości, o sobie samym, że w gruncie rzeczy wszystko, co się posiada, jest podarowane przez Boga. To zaś, co jest podarowaniem, jest także i zadaniem, zobowiązaniem wobec innych ludzi, szczególnie wobec tych, którzy są w potrzebie. To ważne, aby zawsze rozumieć się jako część wspólnoty Boga, wspólnoty ludzi, którzy są Jego ludem, a Jego ludem są wszyscy przez Niego stworzeni. I nie można izolować się i oddzielać od tych, którzy potrzebują pomocy, kiedy samemu doświadczyło się obfitowania. I dwa kolejne przykłady, gdy pytają Jana Chrzciciela, najpierw celnicy proszą o wskazówki, jak według woli Boga w stosunku do nich mają zmienić swoje życie. I mówi im Jan, że mają poprzestać na tym, co im wyznaczono przy poborze podatków, a nie ograbiać ludzi ponad to, aby się niesprawiedliwie ich kosztem bogacić, nie ulegać rządzom bogacenia kosztem ludzi, kosztem ich życia. Także żołnierze, wykonując swój zawód, pytają Jana, jak mogą być tymi, którzy podobają się Bogu, jak mogą być świętymi. I odpowiada Jan, że nie powinni ograbiać ludzi, stosując przemoc, bo jako żołnierze mają tę możliwość dominowania przemocą. Nie powinni używać przemocy, aby się wzbogacać niesprawiedliwie na ludziach, ograbiać ich, ponieważ są silniejsi. Taki kierunek zmiany życia, jako przygotowanie na przyjęcie Mesjasza Chrystusa, wskazuje Jan. To jego misja. Wskazać na przychodzącego Chrystusa, Mesjasza, Jezusa z Nazaretu i przygotować lud przez głoszenie nawrócenia, oczyszczenia. Przez swoją prorocką postawę Jan Chrzciciel rozbudził nadzieje żywione od wieków, nadzieję na spotkanie ostatecznego proroka, Mesjasza, to znaczy namaszczonego przez Boga, przez którego Bóg miał wreszcie wyzwolić każdego Izraelity i cały lud Izraela. W odpowiedzi na to oczekiwanie, czy on, Jan, nie jest czasem tym Mesjaszem, odpowiada Jan i wskazuje, że to nie on, ale że już po nim teraz przychodzi mocniejszy od niego, Mocniejszy tak, jak mocniejszy od człowieka może być tylko Bóg, a świadczy o tym język, którego używa Jan. Dwa elementy Ewangelii, którą Jan głosi, wskazują na to, że ten, który po nim przychodzi, jest mocniejszy od niego i mocniejszy od każdego człowieka, bo jest mocniejszy tak od ludzi, jak mocniejszy może być tylko Bóg. Pierwszy element, który na to wskazuje w głoszeniu Jana, to Jan mówi, nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów tego, który przychodzi do Izraela jako Mesjasz. Jakie znaczenie w tradycji wiary biblijnego Izraela ma rozwiązywanie sandałów, czy ich sandałów? I tu słuchacze mogli sobie przypomnieć, jeśli znali tradycję wiary biblijnego Izraela, o prawie lewiratu, gdy umierał brat bezdzietnie, wówczas według prawa Izraela starożytnego jego brat miał obowiązek wziąć żonę swojego brata za własną żonę, zbudzić potomstwo swojemu bratu, aby nie zaginęła linia rodu jego brata w Izraelu. To był akt miłości, solidarności, wspólnoty. Takie starożytne prawo funkcjonowało przez pewien czas w historii biblijnego Izraela. Czytamy o tym w księdze Rut, gdzie w 4 rozdziale pojawia się w związku z tym prawem lewiratu, czyli małżeństwa lewirackiego, właśnie motyw sandału. Taki był dawniej zwyczaj w Izraelu, czytamy w księdze Rut, co do prawa wykupu i co do zmiany. Aby zatwierdzić całą sprawę, zdejmował człowiek swój sandał i dawał drugiej stronie. Taki był sposób zaświadczania w Izraelu. I powiedział ów krewny do Booza, nabądź dla siebie moje prawo wykupu. I zdjął swój sandał. Wtedy powiedział Booz do starszyzny i do całego ludu, świadkami jesteście, że nabyłem z rąk Noemi to wszystko, co należało do Elimeleka i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona, a także nabyłem dla siebie za żona Rut Moabitkę, żona Machlona, aby utrwalić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci, ani wśród jego współmieszkańców. Wy dzisiaj jesteście dla mnie świadkami tej sprawy. W świetle małżeństwa lewirackiego, tej starożytnej tradycji Izraela, rozumiemy gest sandałów w Ewangelii. Gest sandałów, o którym mówi Jan, nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów tego, który po nim nadchodzi, Mesjasza. Co to znaczy? Że Jan nie jest oblubieńcem Izraela, nie jest panem młodym Izraela, małżeństwem między Bogiem a ludem w obrazie małżeńskiej więzi, a jest nim ten, który po nim przychodzi. On jest mocniejszy, jest większy, takim oblubieńcem Izraela, panem młodym więzi małżeńskiej między Bogiem a ludem jest Mesjasz Chrystus. A on jest nie ludzkim, ale boskim oblubieńcem ludu Izraela. Z czego to wynika? Też z tradycji wiary biblijnego Izraela. Ponieważ w obrazie małżeństwa jedynym oblubieńcem, panem młodym, mężem Izraela jest tylko Bóg, a Izrael jest małżonką Boga. Taki sposób przedstawiania więzi między ludem Izraela a Bogiem słyszymy w głoszeniu proroka Ozeasza w 8 wieku przed narodzeniem Chrystusa, ponad 7 wieków wcześniej, mówił Ozeasz do ludu, który sprzeniewierzał się swojemu Bogu, zdradzał Boga, tak jak zdradza niewierna małżonka swojego męża. Posłuchajmy tego tekstu i wtedy w tym świetle zrozumiemy, o co chodzi w geście sandałów, o których mówi Jan, że nie jest godzien zdjąć sandałów z nóg tego, który przychodzi, Mesjasza. Nie jest godzien wziąć tego sandała, czyli nie on jest Mesjaszem. W księdze Ozeasza czytamy słowa Boga przez niego wypowiedziane do ludu. Spór prowadźcie z waszą matką, prowadźcie spór. Ona bowiem już nie jest moją żoną, a ja już nie jestem jej mężem. Winna usunąć znaki nierządu ze swojej twarzy, z pomiędzy swych piersi ozdoby cudzołożnicy. W przeciwnym razie obnaży ją zupełnie. Stanie się taka jak w dzień swoich urodzin. Uczynię ją podobną do pustyni. Sprawię, że będzie jak ziemia wyschnięta i umrze z pragnienia. Dzieciom jej nie okażę litości, bo to dzieci nierządu. Matka ich bowiem uprawiała nierząd. Okryła się hańbą ta, co je poczęła. Mówiła bowiem, pobiegnę za swymi kochankami, co chleb mi dają i wodę, wełnę, len, oliwę i napój. Tak mówił Bóg jako małżonek Izraela o swoim ludzie, jako o jego żonie, że go zdradzali z bóstwami, które były nicością. Ale Bóg nie zostawił tak tej sprawy i przez usta Ozeasza mówił dalej, że jednak da swojej żonie nową szansę. Wróca i zabiora jej zboże w odpowiedniej chwili i moszcz we właściwej porze, obnaża ją przed oczami kochanków i nikt jej nie wyrwie z mojej ręki. Położę kres wszystkim jej zabawom, świętom dniom, nowiu, szabatom, wszystkim uroczystym zebraniom. Zniszczę jej winnice i sady figowe. Ukażę ją za dni Baalów. I dalej mówił Bóg, zwabię ją, wyprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Tam zwrócę jej winnice, a z równiny Akor uczynię bramę nadziei i tam odpowie, jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej. Bóg daje szansę Izraelowi powrotu do początku więzi ze sobą, czyli wyjścia z Egiptu, początku tego małżeństwa przymierzu na Synaju. Tę szansę Izrael dostanie. Tak Bóg jako małżonek zachowuje się wobec niewiernej żony. I tak przychodzi Mesjasz w czasach Jana Chrzciciela. I to on, bo tylko Bóg jest małżonkiem Izraela, objawia się jako oblubieniec Izraela. I to on jest Mesjaszem, i to on ma te sandały tej więzi małżeńskiej na nogach, a nie może tego sandału jako znaku lewirackiego związku małżeństwa, mówiąc językiem starodawnym tradycji wiary Izraela, nie ma tego związku Jan, tylko Jezus. I potwierdzeniem tego, że Mesjasz jest kimś więcej niż tylko ludzkim posłańcem, jest jego boska moc w stosunku do ludzi, bo mówi Jan dalej o tym, który ma po nim przyjść. On będzie chrzcił nie wodą, lecz Duchem Świętym i ogniem. Ogień jest w tradycyjnym języku wiary, apokaliptycznym języku, obrazem sądu, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Ten sąd ma dwa aspekty. Ci, którzy zwrócą się ku Bogu w dniu sądu, gdy przyjdzie ostateczny rozrachunek za życie, będą zbawieni. A ci, którzy odwrócili się od Boga, zerwali z Nim więź, dla nich to będzie sąd, potępienie. I kolejnym elementem boskości Mesjasza, który przychodzi po Janie, jest Duch Święty. W orędziach proroków głoszona jest oczyszczająca i uświęcająca moc Ducha Boga. To rzeczywistość ostatecznego rozrachunku historii. Tak jest w księdze Joela w drugim rozdziale, w księdze Izajasza w czwartym rozdziale. Duch Mesjasza w jedenastym rozdziale proroka Izajasza, który działał
7 wieków wcześniej przed Chrystusem. Duch Mesjasza zapowiadanego w 11 rozdziale tej księgi jest jednocześnie duchem sądu, ale sąd nie jest ku potępieniu, ale ku zbawieniu. Przez wzbudzenie bojaźni wobec Boga sprawia poznanie Boga i uznanie Boga jako jedynego Pana u ludzi. Co zatem mówi Jan? Mówiąc, że ten, kto po nim idzie, będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, zapowiada boską moc zbawienia w boskim małżonku Izraela, czyli w Bogu, który znowu, tak jak głosił to Bóg przez Ozeasza, przygarnia niewierną żonę Izrael z powrotem i daje jej nową szansę. Co dla nas oznacza ta Ewangelia? Tak jak to słyszeli wówczas słuchacze stojący przed Janem Chrzcicielem, tak Bóg mówi przez niego dzisiaj do nas, tej Ewangelii. I to przesłanie nie jest przeszłością, ono jest cały czas dla nas aktualne. To oznacza dla nas, między innymi, że na tyle możemy naprawdę pomagać ludziom, na ile mamy prorockiego ducha, to znaczy na ile nie my sami z siebie działamy jako Mesjasze, Zbawiciele ludzi, lecz na ile, tak jak w Janie i przez Jana, to Mesjasz, Chrystus, Jezus Nazaretu, działa w nas i przez nas jako Zbawiciel ludzi. Wielu kreuje się, tak jak w czasach Jana Chrzciciela, także i dziś, na Mesjaszy, zbawców ludzi i ludzkości. I obiecują wiele, to fałszywi prorocy, zwodzący ludzi kłamstwami, bo nie są boskimi małżonkami, małżeńskiej więzi Boga z ludem. Zło, kłamstwa, które rozsiewają, aby omotać ludzi, polega na tym, że przez kłamstwo prowadzają ludzi w nierzeczywistość, czyli w coś, co nie istnieje, co sobie wymyślają, jako utopie, bezbożne utopie. Zbawienie bez Stwórcy tego świata i Jego Zbawcy jest utopią. I ponieważ przez kłamstwo fałszywych proroków prowadzają ludzi, tak jak wówczas, tak i dziś, w coś, co nie istnieje, w nicość, zamieniają życie ludzi również w drogę ku zagładzie, ku unicestwieniu. Jeśli ludzie się spostrzegą, odwrócą się od nich i zwrócą ku Bogu. I po to było przepowiadanie Jana, i po to Bóg go posłał wówczas, i po to go posyła dzisiaj także do nas, abyśmy wreszcie zrozumieli i przyjęli w codziennym życiu, na każdej życiowej drodze i każdego dnia, tylko Jezus, Mesjasz, Hamaszijach, Izraela i całego świata, tylko Chrystus jest drogą, prawdą i życiem.